ksiądz Zbigniew Waleszczuk, Uniwersytet Eichstätt. Chciałem powiedzieć, że temat został mi zadany. Także ja nie jestem specjalistą od obecnego pontyfikatu, od papieża Franciszka. Dużo bardziej zajmowałem się świętym Janem Pawłem. Jan Paweł II, to napisałem na ten temat 5 książek, kilka artykułów, kilkanaście artykułów. Także pisałem i wykładałem o Benedykcie XVI. Natomiast jeśli chodzi o papieża Franciszka, to po prostu podałem dane socjologiczne, które sam znalazłem i porównałem z pontyfikatem papieża Jana Pawła II i pontyfikatem Benedykta XVI. Po prostu porównałem dane socjologiczne, które mówią też o uczestnictwie, o religijności młodych ludzi w Polsce, w Niemczech i w Argentynie. Porównałem powołanie kapłańskie w Niemczech, w Polsce i w Argentynie, jak to się zmieniało w przeciągu czasowym. Czyli tak chronologicznie można to porównać i można stwierdzić, że istniał taki tak zwany efekt Jana Pawła, znaczy wzwyżka, wzrost powołań, nawet gwałtowny wręcz wzrost powołań w czasie pontyfikatu Jana Pawła II. To było około od początku 1978 do 90. lat. Na początku 91. to był szczyt. 89-91 to był szczyt powołań w Polsce, podobnie troszeczkę w Niemczech, oczywiście w mniejszym wymiarze, ale też pewien wzrost nastąpił. Potem widzimy pewną stabilizację za pontyfikatu Benedykta i ostatnio mamy jeszcze większy spadek powołań. Także ja tutaj bardziej chciałem postawić pytania niż udzielić odpowiedzi. Powiedzmy, pokazałem dane statystyczne, mówiłem o efekcie Jana Pawła, efekt Benedykta. No i teraz brak efektów papieża Franciszka. Po prostu nie ma powołań. Powołania zanikają.
Czyli wnioski z tych wskaźników socjologicznych są, księdza zdaniem, jakie?
Wnioski są takie, że coś jest chyba w przekazie nie tak. Znaczy ja tam wyprowadzałem różne pytania kontrowersyjne być może, takie, że na przykład, że być może przekaz jest niespójny, bo na przykład raz się mówi o jednej rzeczy tak, a drugiej odwrotnie, na przykład interkomunia. Jest już interkomunia, czy nie ma, prawda? Albo mówi się tak, że kardynał Müller mówi jedno, a kardynał Kasper mówi drugie. I młodzi ludzie, bardzo wrażliwi młodzi ludzie, po prostu odbierają to i myślą, no to jeżeli Kościół ma takie wewnętrzne sprzeczności, jeżeli są tak skłóceni między sobą na szczytach hierarchii, bo na przykład jedni mówią, że przyczyną tych skandali obyczajowych to były akty homoseksualne, a drudzy mówią, że to klerykalizm. No jeżeli to są zupełnie inne przyczyny, rozumiemy, nadużycie władzy czy też homoseksualne.
Chciałem zapytać o synod w takim razie, synod młodzieży. Arcybiskup Gondecki mówi o tym, że to powinien być taki chrześcijański model młodości oparty na Chrystusie, powołanie do świętości. Jak księdza zdaniem to dzisiaj wygląda z młodzieżą? Czy ta młodzież rzeczywiście gdzieś opiera się na Chrystusie?
Uważam, że młodzi ludzie są bardzo wrażliwi, autentyczni, szukają prawdziwego świadectwa i naturalnie nie można tak oceniać paušalnie, ogólnie, że wszyscy się nie, jak gdyby odwracają, nie są zainteresowani świętością, wartościami. Uważam, że wręcz odwrotnie, że każdy młody człowiek jest troszeczkę może radykalny, jakby szuka oceny czarno-białe, ale chciałby być, jakby znaleźć coś wartościowego. Uważam, że każda młodzież, każde swoje pokolenie ma swoje własne wyzwania, trudności. I to jest ważne, że Kościół próbuje rozumieć młodzież, jak gdyby spotkać ich w tym miejscu, w którym są. Ale czasami wydaje mi się, że jest to właśnie takie jakby zbyt teoretycznie odgórnie. Takie trochę jakby zakładanie, że trzeba młodzieży jak gdyby powiedzieć, że jesteście okej, okay, wszystko jest okej, okay, czy nieważne, nie jakby można powiedzieć takie verweltlichung, czyli takie zeświadczenie, zeświatowienie, uświatowienie, czyli takie dopasowanie się do tych kulturowych zmian, które następują bardzo szybko i wtedy, żeby za cenę jak gdyby doktryny czy orędzia prawdy, to powiedzmy się, żeby jakby zadbać o, żeby wszyscy byli brawo, żeby byli zadowoleni, to wręcz uważam, że to jest robienie krzywdy młodym ludziom, bo wtedy oszukuje się. Jeżeli się nie wykaże, że tak powiem, takiej pracy jak powiedzmy coś takiego jak busola, która powinna wskazywać odpowiedni kierunek, żeby dotrzeć do portu. Jeżeli ta busola wskazuje wszystkie, że tak powiem, zostawia tego konkretnego człowieka samemu sobie, no to on sam sobie jest żeglarzem, sterem, okrętem i mówi, to moje sumienie będzie decydować o wszystkim, a tutaj nauki żadnej takiej już konkretnej nie ma, tylko jest relatywizm, prawda, subiektywizm.
I tutaj to, co ksiądz doktor mówi, to również pojawia się na synodzie i kardynał Sarach między innymi o tym wspominał, że przecież nauka Kościoła jest wymagająca, ale jeśli młodzi nie zawsze się na nią zgadzają, to nie oznacza, że Kościół ma w tym momencie ustępować.
Tak, tylko trzeba by przyklasnąć.
Księże, też zapytam o duszpasterstwo młodych, bo ten temat również siłą rzeczy pojawia się na synodzie. Duszpasterstwo tworzone z młodzieżą czy dla młodzieży? Jak ten model powinien wyglądać?
Uważam, że z młodzieżą. Młodzież chce się czuć aktywnym uczestnikiem, a nie tylko pasywnym odbiorcą, który jest jakby z góry traktowany jakimiś tam teoriami. Ja sam miałem takie doświadczenie jeszcze, gdy byłem, powiedzmy, miałem 16 lat, 17 lat, takie szczęście spotkania człowieka, który był wikariuszem wówczas, taki ksiądz Edward, którego uważam za naprawdę bardzo świętego człowieka, prawda? Bardzo pobożnego, taki autentyczny, dobry kapłan. I on nam pomógł bardzo, i to nie tylko dlatego, że chciał nam jakoś moralizować albo że nas pouczać, że coś miał jakiś specjalny program, nie, po prostu tworzył możliwość takiego spotkania, bycia razem w różnych miejscach. Myśmy by się spotykali w sporcie, graliśmy w piłkę, czy w koszykówkę, czy szliśmy na basen, czy organizowaliśmy dyskoteki nawet, wycieczki, pielgrzymki, ale też i modliliśmy się wspólnie, śpiewaliśmy, byliśmy po prostu razem. I z takiej małej grupki jest kilku księży, prawda? Jedna dziewczyna poszła do zakonu, inny poszedł do werbistów, ja poszedłem do seminarium duchownego. Jeszcze mój kolega z tej samej klasy szkoły średniej poszedł też, jest księdzem już ponad 25 lat. Także to jest przykład dla mnie taki bardzo konkretny, egzystencjalny. Ja nie muszę teoretyzować, tylko mogę powiedzieć bardzo konkretnie. Jeżeli znajdzie się taka osoba, to promieniuje, przyciąga. Przyciąga, bo jest autentyczna, jest świadkiem.
Czyli kluczem do rozeznawania powołania do wyborów życiowych jest przede wszystkim świadectwo drugiego człowieka?
Uważam, że w pierwszym rzędzie to są właśnie na przykład rodzice. Mogą pomóc, mogą zniechęcić, ale młody człowiek, nawet jeżeli by w własnym domu rodzinnym nie spotkał nikogo takiego, to na którymś etapie powinien, daj Boże, spotkać kogoś takiego i wtedy to jest duża pomoc, bo trudno sobie wyobrazić, nawet jeżeli to jest dobra książka, ale trudno sobie wyobrazić, że sama dobra książka jest tak autentyczna, tak przekonywująca, żeby już tak zmieniła całe życie człowieka. Człowiek dużo bardziej jest wrażliwy na kontakt personalny, na osobisty, jeżeli druga osoba jest taka autentyczna, jeżeli to jest, daj Boże, dobry ksiądz, czy katechetka, czy nawet świecki pobożny katolik, to po prostu pomaga nam we wzroście w wierze. I naturalnie jeszcze lepiej, jeżeli się spotka podobnych, tak samo myślących, czy podobnie myślących młodych ludzi. To jest wtedy wspólnota, prawda? Ja mogę tylko powiedzieć z własnych doświadczeń takich duszpasterskich. Jeszcze w 2006, jak jechaliśmy, właśnie to było jeszcze zaraz po śmierci świętego Jana Pawła II, jechaliśmy do Kolonii. Były Światowe Dni Młodzieży, prawda? Więc tam udało mi się zebrać dwa pełne autokary z naszej jednej parafii. I to jest też świadectwo, jak była jeszcze młodzież, że tak powiem tak, teraz językiem świeckim, zainteresowana. Kein Interesse, to jest tak po niemiecku, kein Interesse jest teraz, bo na ostatnie Światowe Dni Młodzieży, powiem tak, na następne do Madrytu pojechało jeszcze jeden autokar, a już na następne nie zbierałem 20 osób.
I to jest... Skąd to się bierze, księdza zdaniem?
Nie uważam, że to jest tylko wina młodzieży, bo to byłoby bez sensu, to byłoby wręcz niesprawiedliwe wobec młodych ludzi. To się bierze właśnie w tym klimacie, który jest coraz mocniej antyreligijny, antykościelny, już poczynając od mediów, ale też i w szkołach. W szkołach jest na przykład wychowywanie do pewnych zasad, które dzieci muszą się uczyć już od najmłodszych lat i na przykład ja sam spotkałem się z podręcznikiem do nauki religii, w którym wyraźnie jest mowa o tym, że Jezus nie zmartwychwstał, a nie wiadomo, czy zmartwychwstał. I to jest podręcznik, który młody człowiek czyta. Jeżeli on to czyta, to jest, można powiedzieć, to jest jakaś religiologia, to nie jest teologia, to nie ma świadectwa wiary. To jest tylko takie założenie, tak jakby potraktować, że Mahomet, powiedzmy, dokonał pedofilii, prawda? Coś takiego, jakaś informacja historyczna. A tutaj historyczną informacją jest to, że Jezus umarł i został złożony do grobu. A czy zmartwychwstał, to jest pytanie otwarte, już bardzo otwarte, prawda? Albo, że niektóre cuda to w zasadzie nie wiadomo, czy w ogóle były cuda. Ja znam już sam takich katechetów, którzy po skończeniu teologii tak wykładają. Uczą dzieci na religii i mówią, że to nie wiadomo, czy Jezus chodził po wodzie. Nie wiadomo, czy to, czy tamto, prawda? Jeszcze tylko brakuje, żeby powiedział, że nie wiadomo, czy w ogóle był Bogiem. Rozumiemy, jeżeli mamy takich słabo wykształconych, bo to już nie chodzi o to, że ktoś może być bardziej czy mniej wierzącym, ale słabo wykształcony, po prostu nie uczy tego, co powinien, prawda? Bo to jest tak, mówi się misja kanonika, ale czasami ktoś uczy tylko po to, żeby, że tak powiem, zarabiać na chleb, prawda? I wtedy on nie jest świadkiem, już nie jest autentyczny, a wręcz szkodzi, prawda? Bo można rozpowszechniać informacje, które są trujące, które są trutką. I młody człowiek jako wrażliwy przyjmuje takie informacje bardziej może jednoznacznie niż, powiedzmy, ktoś, kto ma 50 lat i więcej, to jego to nie zniechęci tak bardzo.
To co trzeba tutaj zrobić, żeby to poprawić?
O, bardzo dużo czynników. No na pewno jednym z elementów byłaby edukacja, na pewno trzeba bronić rodziny. Przecież mnóstwo rzeczy. Tutaj dlatego ja na swoim wykładzie przypominałem świętej pamięci arcybiskupa Majdańskiego, bo jemu na sercu leżała rodzina. Wiem, że tutaj właśnie akurat w 1987 Jan Paweł II święty mówił o rodzinie w Szczecinie. To jest fundament. Wszystko można, jeżeli upada, no mamy dużo kryzysów, ale jeżeli upada rodzina i co się dzieje tak cicho, tak bardzo cichutko, bo naprawdę, jeżeli się na przykład już stawia jako inne formy rodziny, małżeństwa homoseksualne, jeżeli przyklaskują temu hierarchowie, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, to jest zgorszenie. Jeżeli oficjalnie już, i to już większość teologów w Niemczech już się opowiada za tym, żeby, no, że w zasadzie to nie ma problemu, nie ma problemu. A młody człowiek może mieć z tym problem. Bo jeżeli ja mam problem, to może myślę już staroświecko, może już jestem starzec, jak powiedziałem, mam 50 lat, prawda, ponad. Ale jeżeli młody człowiek ma ideał, małżeństwo, jako mężczyzna i kobieta, bo tak jest w Biblii, prawda, czyta sobie Pismo Święte i tam jest napisane, co sądzić o takich aktach homoseksualnych, że to jest grzech. A tutaj nagle Kościół wychodzi, nie mówię, że wszyscy, ale część, żeby to usprawiedliwić.
Papież wspomniał tutaj ksiądz o papieżu Janie Pawle II, który w Szczecinie, między innymi w 87 roku na Jasnych Błoniach, mówił o tym, że czasem zdarzają się słabości, ale tutaj dodał, ale trzeba się zmagać. Czy dzisiaj z księdza doświadczeń młodzi chcą się w ogóle zmagać, chcą podejmować wyzwania?
Na pewno tak, na pewno. Młode pokolenie na pewno tak. Uważam tylko, że mają też niezmiernie trudno taką sytuację, ponieważ tych propozycji różnych, które potrafią uwieść, potrafią też zamazać, spłaszczyć rzeczywistość, potrafią jakby okłamać, jest dużo więcej. Że tutaj, no cóż, to przecież ja jeszcze jak byłem, powiedzmy, w takim wieku młodzieńczym, to był jeden program czy dwa, nie było tego komputera. Jeszcze, prawda? A w tej chwili młodzi ludzie od dziecka wyrastają w tych mediach społecznościowych i tak dalej, komputer i tak dalej. Przecież to, można to udowodnić. Młodzi i mass media na przykład. Jak dużo czasu poświęcają w tych mass mediach i skąd czerpią informacje. I na przykład jak niewielki procent tego jest poświęcony na przykład zainteresowanie Kościołem. To jest 3% na przykład w Niemczech. A najczęściej to ponad 50% to jest po prostu być razem z przyjaciółmi. A teraz kwestia, jacy to będą przyjaciele, jaka to będzie grupa, czy się znajdzie ta grupa, która będzie, powiedzmy, w wartości chrześcijańskie pobudzała, inspirowała, dodawała siły, prawda, czy dodawała zachęty do tego, żeby taki człowiek stawiał sobie wymagania, tak jak mówił święty Jan Paweł II, żeby stawiać sobie wymagania, jak nikt od ciebie nie wymaga, nikt, jak nawet nie będą od ciebie wymagać. Ale czy takich mamy, powiedzmy, to tak mówi się, charyzmatyczne osobowości, prawda? Jan Paweł II niewątpliwie był takim charyzmatykiem, który bardzo silnie działał na młodych. Ja sam to mogę tylko potwierdzić, bo w tym czasie to był, powiedzmy, pontyfikat na tyle długi, że jeszcze byłem dzieckiem, jak został papieżem, potem byłem młodzieńcem i potem przeżywałem swoje kapłaństwo. I w tej chwili co mi brakuje, to właśnie to, żeby nadal stawiać wymagania. Moim zdaniem właśnie idzie to w stronę odwrotną. To jest to, co zdiagnozował papież Benedykt w Niemczech na koniec, we Freiburgu, kiedy powiedział, to jest verweltlichung. Verweltlichung, czyli takie dopasowywanie się do świata. Bo taki świat, bo takie są prawa, taka jest kultura, takie są wymagania, więc dopasujmy się, żeby wszystkim powiedzieć, że wszyscy są okej. Okay. Żeby słuchać tak bardzo to, co mówi ta młodzież, żeby już zapomnieć o tym, że mamy ich czegoś uczyć, żeby ich prowadzić. Można pytać się, czy kto do kogo prowadzi jeszcze, czy owieczki prowadzą pasterza, czy papież jeszcze chce prowadzić owieczki.